No to zaczynamy dzisiaj kolejne studium. Dalsza część listu do Kolosan. I zanim zaczniemy, to przypomnijmy sobie ostatnią lekcję i o czym mówiliśmy, bo to były chyba dwa spotkania, prawda? No, to o czym mówiliśmy, powiedzcie, wnioski. Słucham.
Z Bogiem można pojednać się tylko przez Jezusa.
Tak, tylko przez Jezusa. To prawda. Dalej, co jeszcze możemy powiedzieć z tego studium?
Kim jest Jezus, tak?
Tak.
Jest Synem Bożym i On jest Stworzycielem. Wszystko stworzył. Nie jest sam stworzony, ale On wszystko stworzył.
Tak.
Pierwszy we wszystkim.
Wszystko tak. Bez wyjątku stworzył, więc nie z wyjątkiem siebie, ale wszystko zostało stworzone przez Niego.
Co jeszcze?
W Nim mieszka cała pełnia. Jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem.
Tak.
I jest pełnią wszystkiego, czyli wszystko jest przez Niego. Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy, a z Nim nadzieją zmartwychwstania mają ci, którzy w Niego uwierzyli.
Tak.
Jest głową ciała Kościoła.
Tak.
Kieruje Nim.
Tak. Co jeszcze?
Przez to, że zostały przebaczone grzechy tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, przed Bogiem oni są, stają jako święci i doskonali w Jezusie.
Jeśli tylko we
krwi.
Tak.
Ale mamy Ducha Świętego, udzielonego, którego dostaliśmy, i On umożliwia nam życie w świętości, w sprawiedliwości.
Tak.
Pokoju, radości, posłuszeństwie Bogu.
I to, co zaznaczyliśmy, że Bóg przez samego siebie pojednał ludzi z Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa.
Z sobą, tak. I że usprawiedliwienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.
Tak.
Tak? Pojednanie z Bogiem.
Z Jego krew.
Tak. Dobrze. I teraz będziemy kontynuować ten temat na podstawie drugiego rozdziału. I omówimy sobie dzisiaj część tego rozdziału. I taki tytuł lekcji, który nadałem, to jest Śmierć i życie. Śmierć i życie. Czyli prawdziwa mądrość o pełni w Jezusie Chrystusie. Śmierć i życie, czyli prawdziwa mądrość o pełni w Jezusie Chrystusie. Zaraz wytłumaczę krótko. Co chcemy zobaczyć? Chcemy zobaczyć, od czego uwolnił Jezus Chrystus ludzi i jak to zrobił. I zobaczyć, co się stało z tymi, którzy zostali uwolnieni. Czyli zobaczyć, od czego uwolnił Jezus ludzi i jak to zrobił. Zobaczyć, co się stało z tymi, którzy zostali uwolnieni. I oczywiście jak to się wydarzyło, tak? W kontekście jak to Jezus zrobił i jak to się stało, że oni są wolni. Dlaczego prawdziwa mądrość o pełni w Jezusie Chrystusie? Dlatego, że jeżeli weźmiemy sobie rozdział 2, 3-4, to mamy tak, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania, a mówią to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Czyli my najpierw musimy poznać prawdziwą mądrość o Jezusie Chrystusie, którą Paweł dalej wykłada, żeby potem skonfrontować to z fałszywą nauką i zobaczyć, dlaczego ona jest zagrożeniem. Najpierw musimy zobaczyć, co się stało, jak to się stało, a potem zobaczymy, do czego namawiają ci, którzy przychodzą i mówi Paweł o nich, że się głowy nie trzymają. Więc będziemy sobie rozważać to w kontekście życia i śmierci. Czytaliście ten fragment? Czy powtarzaliście sobie wnioski z lekcji z rozdziału 6 listu do Rzymian? Przynajmniej wnioski. Bo to jest bardzo ważne, bo dzisiaj będziemy po prostu siedzieć bardzo mocno z powrotem w liście do Rzymian. Nie ma mocnych. Kto nie studiował listu do Rzymian, dzisiaj może mieć problem. Ale spróbujemy go przejrzeć. Po prostu spróbujemy to ogarnąć. Bo po prostu niektórych wniosków nie można od nowa jak gdyby wyciągać, bo już one są wyciągnięte z listu do Rzymian. Ale z Bożą pomocą sobie poradzimy. Więc tak, dwie rubryczki. Jezus Chrystus i wierzący. Jezus Chrystus i wierzący.
Równe.
Podzielić kartkę na pół, bo to jeszcze będzie podzielone. Jezus Chrystus i wierzący. I teraz podzielcie to na pół. Każdą z tych rubryczek na pół podzielcie. Tutaj przy Jezusie Chrystusie jedna rubryczka większa, druga mniejsza.
Jakie proporcje?
Wiesz co, 2/3, 1/3. Przy Jezusie samym. A u wierzących po połowie podzielcie i będzie dobrze. I teraz pierwsza rubryczka w rubryczce Jezus to jest życie, a ta druga mniejsza to śmierć. I u wierzących tak samo. Życie i śmierć. Taki mi po prostu pomysł przyszedł do głowy, żeby to jak gdyby posegregować te temy. Zobaczymy, na ile będzie to czytelne również dla Was. Przeczytajmy sobie teraz cały rozdział 2. I patrzmy, co Paweł mówi o życiu i śmierci.
Ja mogę.
Proszę.
Do Kolosan cały czas jeszcze.
Co?
Mówimy. Do Kolosan cały czas czytamy.
Tak, nie tylko mam prośbę. Cały czas mówimy o Kolosan. Tak. Tylko, że wiesz co, jak będziesz czytał, to przeczytaj jeszcze z 3 rozdziału 4 wersety.
Dobrze.
Od razu. Bo to jak gdyby się łączy. Okay. Bo tu Paweł przechodzi płynnie, ale 4 wersety jeszcze.
Okay. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczy o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele, aby ich serce były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak nim postępujcie, zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Jesteście dopełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego, pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Niech więc nigdy was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pysznąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego jakbyście jeszcze żyli dla świata? Poddajecie się nakazom, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie. Według przykazań i nauk ludzkich mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Okej, dziękuję. I teraz z tego rozdziału wybierzemy fragment od 11 wersetu. Do 3 rozdziału 4. Będziemy wszystko wynotowywać, co jest o Jezusie, o życiu i śmierci i o wierzących, o życiu i śmierci. Jak już pewnie zauważyliście, jest mowa o śmierci i o życiu, czyli o zmartwychwstaniu. Prawda? Czyli w jakimś celu umieramy i zaczynamy, ożywamy, żeby żyć. Zaraz sobie to omówimy. Natomiast ja chciałem jeszcze przeczytać wnioski z 6 rozdziału listu do Rzymian. Wnioski tylko z tej lekcji. Przypomnieć po prostu. Każdy, kto umarł dla grzechu, nie pozostaje w grzechu. Ochrzczenie w Jezusa Chrystusa to usprawiedliwienie z grzechów, aby żyć w posłuszeństwie Bogu. Pogrzebanie z Chrystusem oznacza śmierć starego człowieka. Śmierć starego człowieka oznacza uwolnienie od zniewolenia grzechem. Śmierć starego człowieka umożliwia życie niezniewolone przez grzeszne ciało. Nad osobą, która została usprawiedliwiona z grzechu, jej stary człowiek został uśmiercony, grzech nie panuje. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni z grzechu, czyli wszczepieni w podobieństwo śmierci Jezusa, zmartwychwstaną w nowych ciałach w dniu zmartwychwstania. Ci, których stary człowiek został ukrzyżowany, będą po zmartwychwstaniu przebywać z Jezusem wiecznie. Jeśli umarliśmy dla grzechu, to możemy od tej chwili żyć dla Boga. Możemy nasze członki używać na chwałę Bogu. Nie musimy już używać naszych członków na służbę grzechowi. Dobrze, to takie wnioski przypomniałem tylko, no bo to niewiele, ale jednak. Słuchajcie. Patrzmy najpierw, co jest powiedziane o Panu Jezusie Chrystusie. W 12 wersecie mamy o Panu Jezusie. Co mamy o Nim napisane tutaj? Co mamy w 12 wersecie o Panu Jezusie?
Wskrzesił go z martwych.
Został wzbudzony z martwych przez Boga. Ale wcześniej co?
Był pogrzebany.
Czyli śmierć, został pogrzebany. Życie, został wzbudzony z martwych przez Boga. Czy to się stało w przenośni?
Nie, naprawdę.
Nie, to się stało dosłownie. Jezus umarł, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, wzbudzony przez Boga. To się dokonało faktycznie. To nie jest żadna przenośnia, żadna iluzja. Tak się stało.
Metafora.
To się stało. Zobaczcie 13 werset. Jezus co? Znowu, został ożywiony z martwych, tak? Zobaczmy sobie Rzymian 6 rozdział. Będziemy cały czas Rzymian 6 rozdział możecie sobie założyć, bo będziemy do niego sięgać dzisiaj wielokrotnie. 6 rozdział listu do Rzymian. I wielokrotnie będziemy powtarzać sobie te fragmenty. 6 rozdział 9-10.
Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł raz, umarł dla grzechu, a żyje, żyje dla Boga.
A że żyje
dla Boga.
Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera, śmierć nad nim nie panuje. Co to znaczy? Chrystus raz z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga. On więcej już dla grzechu nie będzie umierał. Dlaczego? No bo drugi raz nie przyjdzie zbawiać grzeszników. On nie przyjdzie powtórnie, żeby umierać za grzechy, tylko list do Hebrajczyków mówi, że ku zbawieniu tym, którzy na niego oczekują. Raz tylko umarł za grzechy. Tak? I 10 werset mówi, to bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu. Dokładnie to, co mówimy. Raz umarł dla grzechu. Jezus raz umarł, żeby usprawiedliwić grzeszników. Raz złożył ofiarę z siebie. A że żyje dla Boga. Teraz. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy i więcej już nie przyjdzie, żeby umierać dla grzechu.
Bo śmierć nad nim.
Śmierć nad nim nie panuje. Czyli został ożywiony z martwych Jezus. Czyli umarł fizycznie, zmartwychwstał, wcześniej został pogrzebany po śmierci, ożywiony z martwych, żyje, raz umarł za grzechy, teraz żyje dla Boga i już więcej nie będzie za grzechy umierał. Śmierć nad nim już nie panuje. Bo jeżeli Jezus leżał w grobie, to w tym momencie panowała nad nim śmierć, w tym sensie, że był martwy? No był martwy, no. Ciało leżało w grobie, duch oddzielony
ciało
od ciała.
Faktycznie umarło, no.
Więc śmierć...
Przebili włócznią bok, no.
No to nie, śmierć nie. Nad nim panowała w tym sensie, że był martwy fizycznie.
Tak.
Ale już więcej śmierć nad nim nie panuje, on już więcej nie umrze fizycznie. Nigdy więcej już on żyje. I Hebrajczyków to mówi, raz złożył ofiarę.
Ofiara nigdy nie miała przeżyć, miała być zabita.
Tak, tylko
a Jezus jako ofiara też musi.
Ja przypominam zabić. Tylko, co znaczy, że śmierć nad nim nie panuje, żebyśmy przypomnieli
bardzo
sobie
dobrze.
To wszystko, bo to bardzo ważne jest. Bo ktoś powie, o śmierć nad nim panuje, to co? Jezus był grzesznikiem. Nie o to chodzi. Prawda? Czyli śmierć nad nim nie panuje, nigdy już więcej nie umrze, żyje, jest wiecznym arcykapłanem i żyjąc, żyje dla Boga. Jasne to jest? I fragmenty te, które potwierdzają, czyli Hebrajczyków, tak? Ten, co przeczytaliśmy tutaj, list do Rzymian, 6 rozdział. Zobaczmy jeszcze Dzieje Apostolskie 2.24 w tym kontekście. Dzieje Apostolskie 2.24.
Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać.
Już. Co tam mamy? Śmierć nie mogła go zatrzymać. Bóg go wskrzesił z martwych. On był 3 dni martwy.
Umarł,
trzeciego dnia z martwych
stał. Zatrzymać go nie
mogła. Nie mogła go zatrzymać. Dobrze. I teraz, słuchajcie, skoro Jezus raz to zrobił, żyje, więc On przez swoją śmierć coś zrobił. Ta śmierć miała sens, prawda? Ona miała sens. Przebaczenie grzechów, tak jak czytamy w pierwszym rozdziale. Ale teraz bardzo dokładnie Paweł to tutaj omawia. I patrzmy dalej. Mamy werset 11. 12. I przeczytajmy go w kontekście wierzących. I 13 może.
W nim też zostaliście oczyszczeni. obrzezani, obrzezaniem nie rękiem uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani w nim chrzcie, z nim, przepraszam, w chrzcie, którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy.
Mhm. I teraz słuchajcie, co my tutaj mamy? Co jest tutaj powiedziane o śmierci wierzących? Tak. Ale co jeszcze byliśmy? 13 werset. Czyli najpierw zobaczmy sobie, co było przed tym wydarzeniem. Czyli tak zwane stare życie. Czyli tak. 11 werset co mówi? Byli obrzezani czy nie?
Byliśmy umarli.
Byli nieobrzezani. Czyli co to znaczy, że byli nieobrzezani? Obrzezka co? Czym jest? Werset mówi. Zrzuceniem? Zrzuceniem grzesznego ciała, tak? Czyli stare życie to co? Byli nieobrzezani, czyli co? Obleczeni w grzeszne ciało. Zaraz sobie wyjaśnimy, słuchajcie. Malutku, ale najpierw trzeba się zgodzić z tekstem. Czyli byli nieobrzezani, a to oznacza te nieobrzezanie, obleczeni w grzeszne ciało. Zgadza się? Czyli kontrast do tego, co jest napisane, że skoro teraz zostaliście obrzezani, no to przed obrzezaniem byli nieobrzezani. Czyli obleczeni w grzeszne ciało. I 13 werset co mówi? Byli umarli w czym? W grzechach i nieobrzezce ich ciała. Sarks. Ciało sarks. To jest słowo sarks tutaj użyte. Czyli byli umarli w grzechach i w nieobrzezaniu ich ciała. Zgadza się tekst? I 14 werset co mówi? Czym byli obciążeni? Wykazem zawartym w przepisach, który jak się zwracał?
Przeciwko
nim. Czyli byli obciążeni wykazem w przepisach, który przeciwko nim się zwracał, obciążał ich. Wspomożemy się tutaj listem do Rzymian 5:12. Pamiętacie to z studium, to...
Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Czyli co? Byli obciążeni czym? Co to za wykaz? Co mówiło Boże prawo od Edenu?
Pokazywało grzech.
Co mówiło? Że za grzech co jest?
Śmierć.
Na pewno umrzesz. Grzeszysz, na pewno umrzesz. I to ciążyło na kim? Tylko na Żydach?
Na
wszystkich, bo Żydzi od razu się nie pojawili. Grzech królował od początku. I każdy wiedział, Bóg włożył w sumienia to, jak studiowaliśmy list do Rzymian, że zapłata za grzech jest śmierć. Jeżeli grzeszysz, umrzesz, więc jeżeli grzeszysz, to automatycznie obciąża cię wykaz twoich grzechów. On cię obciąża. Bóg otwiera księgę, mówi, popatrz. To cię obciąża. Obciążają cię twoje grzechy, spisane twoje grzechy. W księdze, którą Bóg na sądzie ostatecznym otwiera, jak czytamy objawienie, to jest tam, księgi są otwarte i wszystko jest napisane.
Żywota i księgi uczynków.
Obciąża cię to jest spisane. I teraz jest wykaz, który cię obciąża, zwraca się przeciwko tobie, bo nie będziesz miał nic na swoje wytłumaczenie, bo Bóg otworzy, czytaj. Za to idziesz, za to jesteś skazany na wieczne potępienie. Czyli byli obciążeni wykazem. Każdy z nas był obciążony takim wykazem. Każdy z nas popełnił grzechy w życiu i one nas obciążały. Zgadza się? No ja przypominam po prostu pewne rzeczy, tak? Więc byli obciążeni wykazem w przepisach, który zwracał się przeciwko nim. Otwórzmy sobie objawienie, 19 rozdział. Nie, czekajcie, to jest 20 rozdział, przepraszam, 20. 20:12.
Zobaczyłam umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.
Mamy napisane, według ich uczynków zostaną osądzeni. Każdy zostanie osądzony i to jest ten wykaz. I on ciąży tak samo na Izraelicie, jak i na poganinie, tym, który nigdy prawa mojżeszowego nie miał obowiązku wypełniać. I to pamiętamy z listu do Rzymian, że nie wszyscy byli pod prawem mojżeszowym, ale że Żydzi przez to, że byli pod prawem mojżeszowym, nie mogli się stawiać wyżej od tych, którzy pod tym prawem nie byli. Bo skoro oni byli niesprawiedliwi, to nie mogli się wywyższać poza niesprawiedliwych nieżydów. A każdy ma sumienie, którego bierze w obronę i oskarża. Ale Bóg spisuje wszystkie uczynki. Biblia mówi wyraźnie, że jest to spisane, więc nie będziemy dyskutować ze Słowem Bożym. Czy do tej pory to jest wszystko jasne? Pasuje wam to? Składa wam się razem to wszystko? I teraz zobaczcie, to było stare życie. Tak? Tacy byliśmy do momentu, kiedy się coś nie wydarzyło. Tak? I teraz czytamy, co się stało z wierzącymi, zobaczcie. Jeszcze raz patrzymy na te wersety, które przeczytaliśmy. 11 werset. Co się stało? Zostali obrzezani w Chrystusie. Tak? Zostali obrzezani w Chrystusie. Czyli co się stało? Zostało zrzucone grzeszne ciało. I teraz Rafał ma Stronga i sprawdzi to słowo 555. Ono się bierze od 554. Ono się powtarza w tym tekście dwa razy chyba nawet. 555, a 554 to jest, jak gdyby od niego pochodzi to słowo.
Apegdesis, wyzucie się, zwlekszy ciało wszystkich grzechów. Od 554, apegdyomai, rozebrać, odłożyć, wyzuć się, rozbroić, wyzuć. I jest użyte w Kolosan 2:15 i w Kolosan 3:9.
Tak. Zrzuciliście z siebie starego człowieka. To jest, dlatego to są pochodne słowa. Co one oznaczają? Zobaczcie. Zewlec, ale również rozbroić, rozebrać, zrobić, że jest ono bez mocy. I teraz ciało grzeszne, czyli soma sarx, znowu mam, soma sarx. Czyli to zrzuciliście, te sarx. I teraz musimy sobie przypomnieć, co jest mowa w Rzymian o tym, żeby zrozumieć, co to znaczy zrzucić ciało. No przecież chodzimy w tych ciałach. To jak my je zrzuciliśmy, tak? Co Paweł ma na myśli? Więc musimy się posiłkować listem do Rzymian. I tam jest 6 rozdział, znowu, listu do Rzymian, 11-14. Oczywiście cały list, cały rozdział jest, ale jak gdyby ja po kawałku. Bo nie będziemy całego rozdziału
tak
czytać.
Wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele, żebyśmy mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. Nie oddawajcie waszych członków jako oręże niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywionych martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
Co mówi Paweł w tym miejscu? Co mamy robić? Jesteśmy martwi dla grzechu?
Tak.
przeczytajcie w tekście.
Uważajcie.
Mamy siebie uważać dla martwych, dla grzechu. Za martwych dla grzechu. My jesteśmy martwi dla grzechu, ale mamy siebie uważać za martwych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Dlaczego? Bo co? Niechże więc grzech nie króluje w śmiertelnym ciele waszym. Do tej pory kto królował w naszym ciele? Nie byliśmy obrzezani obrzeską Chrystusową. Po prostu grzech królował w naszym ciele tak naprawdę. W różnej formie. W różnej formie.
Bo zaraz nam się... intensywnością.
Tak, ale nam się zaraz grzech kojarzy, nie wiem, z jakimiś takimi rzeczami, które inni robią, a my nie. Nie. Grzech królował w naszym ciele na różne sposoby. Samolubstwo, tak? Nieprzyjaźń, kłamstwo, obłuda, gniew.
Niewybaczenie.
No gniew. Tak? Już nie mówię o jakichś tam, wiecie, grzechach, typu, nie wiem, pijak, złodziej, bandyta. Koniecznie. Kłamstwo wystarczy. I teraz to królowało w naszym ciele. My tak żyliśmy po prostu. I zmiany żadnej nie mogło być. Dlaczego? No bo byliśmy w niewoli tego ciała. Człowiek chciał inaczej, ale...
nie dawał rady.
A często pełnił uczynki, które wydawały mu się, że są dobre. Dlaczego? Bo chciał w ten sposób zaspokoić swoje sumienie. Ludzie chodzą do kościoła, ludzie chodzą w różne miejsca, święte na przykład. Czy pełnią dobre uczynki? Dlaczego? Żeby uspokoić własne sumienie. Oni formalnie źle nie robią. Ale grzech panuje w ich ciele. Dlaczego? Bo oni chcą siebie, swoje ciało zaspokoić. Swoje sumienie uspokoić. Chcą być dobrzy w swoich oczach.
Bo sumienie oskarża.
Bo sumienie oskarża. Czy to jest życie według ciała, czy według ducha? Według ciała, bo ty żyjesz dla swojego ciała. Ty je chcesz zaspokoić. Ty chcesz, żeby w nim zapanował pokój. Ale ciągle żyjesz dla własnego ciała. Więc różne są formy. Ale żyliśmy dla ciała. I to mówi Słowo Boże. Czyli zewlekliście starego człowieka, to co jest napisane w liście do Rzymian, że grzech już nad wami niech nie panuje. Oddawajcie swoje członki Bogu, a nie grzechowi. Czyli teraz, jeżeli wrócimy do listu do Kolosan, a jeszcze Galacjan 5,24, okej. Okay. Galacjan 5,24, jeszcze jeden werset zanim wrócimy. Galacjan 5,24, tylko ten króciutki fragmencik, ponieważ całego nie będziemy poruszać, ale to jedno stwierdzenie tam, które jest.
A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.
Tak, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Chodzi o co? Chodzi o to, że od momentu, kiedy zostaliśmy wyzuci z tego ciała, ono już nad nami nie panuje, jak mówi list do Rzymian. Chodzi o to, że my nie rozebraliśmy się fizycznie z naszych ciał, ale zostaliśmy z nich zewleczeni, czyli one zostały unieszkodliwione. Czyli ono już nad nami nie panuje. My możemy się temu przeciwstawić, czego chce od nas ciało. Pytanie, czy to robimy? I Paweł mówi, dlatego uważajcie się za martwych dla grzechu, a za żyjących dla Boga i niechże więc grzech nie króluje w śmiertelnym ciele waszym. On nie mówi, już nie króluje. Niech nie króluje. Czyli pytanie, co ty z tym zrobisz? Ale masz wybór od tej pory. Możesz żyć w zgodzie z wolą Bożą, według ducha odrodzonego, albo według ciała, jak mówi list do Rzymian. Czyli zewleczenie z siebie starego człowieka to jest moment, w którym Bóg umożliwia ci życie w pobożności. Ty już nie jesteś niewolnikiem tego ciała. Ono zostało unieszkodliwione. Tak wystudiowaliśmy z listu do Rzymian. Ja wam cały czas przypominam list do Rzymian. Więc mamy tak, zewlec z siebie starego człowieka, tak? Czyli te grzeszne ciało, jego pożądliwości już nie panują nad nami. Nie jesteśmy już w niewoli tego ciała. To oznacza zewleczenie starego człowieka. I dlatego Paweł mówi w rozdziale trzecim, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z tego starego człowieka z jego uczynkami. Potwierdza to, co my w tej chwili mówimy, Paweł. Zgadza się? Rozumiemy, co to znaczy zewlec starego człowieka? Nie żyć według tych uczynków, według których żyliśmy. Idziemy dalej? Ok. Więc mamy teraz, zobaczcie, werset 12. Co on mówi o życiu? Bo byliśmy martwi? Byliśmy martwi dla Boga, bo żyliśmy w grzechu, tak? Byliśmy martwi. Martwi byliśmy, nieobrzezani, martwi. A teraz zostaliśmy obrzezani w Chrystusie, czyli zewlekliśmy starego człowieka. I co mówi 12 werset? O życiu. W Chrystusie, razem z Chrystusem, zostaliśmy wskrzeszeni z martwych przez wiarę, która jest... Zostaliśmy z Chrystusem wzbudzeni z martwych. Chrystus zmartwychwstał i my z Nim zostaliśmy wzbudzeni z martwych. I teraz tak, jak Chrystus zmartwychwstał?
Dosłownie.
Dosłownie. Ciało połączyło się z duchem uwielbione i Jezus żyje. Zmartwychwstał. Gruby był pusty. Natomiast jak my zmartwychwstaliśmy z Chrystusem? No przecież nie umarliśmy fizycznie do tej pory, prawda? Nie mówimy tutaj o śmierci fizycznej. Ale tu przychodzi nam właśnie z pomocą list do Rzymian. Szósty rozdział listu do Rzymian. Od 4 do 6.
Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi.
Czy jest mowa tutaj o fizycznej śmierci naszej i ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu? Nie. Ale jest mowa o jakiej śmierci Jezusa? Fizycznej. Czyli coś się stało w wyniku śmierci fizycznej i zmartwychwstania Jezusa przez wiarę w nas. Przez wiarę, tak? W nas coś się stało przez wiarę.
Jezusa.
Coś się stało w nas dzięki wierze. O tak, żeby to dobrze po polsku powiedzieć, tak? Czyli co? Razem z Chrystusem wzbudzeni z martwych przez wiarę, która jest działaniem Boga. I co Paweł mówi w liście do Rzymian? Pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć. Czyli w czym zostaliśmy zanurzeni?
W śmierci.
Czy w wodzie?
W śmierci.
W śmierci zostaliśmy zanurzeni. Już to omawialiśmy, że tu nie jest mowa o zanurzeniu w wodzie. Tu nie jest mowa o chrzcie tak zwanym wodnym. Absolutnie. Tu jest mowa o zanurzeniu w śmierć Chrystusa.
Wszędzie, gdzie jest chrzest, lepiej wstawiać sobie słowo zanurzenie.
Tak. I wtedy jest lepiej.
Może mylić, bo jest, ma takie tradycyjne tak. Znaczenie bardzo mocno. A zanurzenie, no to już trzeba się zastanowić, w czym.
Zostaliśmy zanurzeni z Nim, pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć. Aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak, On został wskrzeszony przez... Tu mamy jak gdyby porównanie. Tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak my... Co? No patrzcie w tekst.
Postępowali w nowości życia.
Postępowali...
Co się dalej mówi o tym złodzieju,
tak, żebyśmy my postępowali w nowości życia. Czyli Chrystus, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych fizycznie, tak my mamy postępować w nowości życia. Czyli zmartwychwstanie Chrystusa u nas, w naszym życiu, równa się nie zmartwychwstanie fizyczne, a życie w nowości. Zgadza się? Czyli mamy fizyczne zmartwychwstanie, ale u nas nie. U nas chodzi o nowość, o nowe życie. Postępowanie nowe. Tak? Bo zostaliśmy pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. I to jest przyszłość. Wiedząc, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Nie my, nasz stary człowiek. Paweł mówi tutaj w Kolosan o czym? O obrzesce. Odcięte coś jest. Zdjęte, wyrzucone. A tu jest mowa o ukrzyżowaniu, czyli o śmierci. Tak? Wiedząc, że stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. To jak to rozumiecie? Co się stało w wyniku, co się stało z nami w wyniku śmierci Jezusa Chrystusa? Jezus został pogrzebany, tak? Fizycznie umarł, a my razem z Nim. Co to oznacza, że razem z Nim? Czy fizycznie?
Nie.
Co się stało z nami w kontekście tego tekstu?
Umarł grzeszny człowiek.
Umarł grzeszny człowiek, grzeszne nasze ciało, tak? Które zostało unicestwione.
Obcięte.
Odcięte. Zabite.
Ono miało władzę.
Ono miało władzę, ono jest martwe. Nie ma nad nami władzy. Zostało unieszkodliwione. To słowo mówi unieszkodliwione. W tym sensie. Unieszkodliwione. I zostaliśmy wzbudzeni z martwych, czyli co? Fizycznie wzbudzeni z martwych?
Nie.
Nie. Co to znaczy wzbudzenie z martwych u nas?
Coś umarło i coś się narodziło.
Nasze nowe życie. Skoro nasze ciało doczesne, nasze pożądliwości zostały uśmiercone, to powstaliśmy do nowego życia z Chrystusem w nowym postępowaniu, w nowych uczynkach. Bo już grzech nad nami nie panuje. My mamy moc do życia w pobożności. Dlatego Paweł, zobaczcie, co dalej mówi. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy. I dalej to, co już czytaliśmy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym. Czyli Paweł tłumaczy, co? Co się stało w wyniku śmierci Jezusa? Zostaliśmy ożywieni z martwych w jakim sensie?
Do nowego życia.
Do nowego życia. W nowości ducha. W ożywionym duchu. W nowości ducha. W uczynkach podobających się Bogu. I już grzech ma nie panować w śmiertelnym ciele waszym.
Skoro duch nasz został ożywiony.
Chodzi o to, że grzech ma nie panować w śmiertelnym ciele naszym. On jest cały czas śmiertelny. Ale on ma w nim nie panować już. Już nie panuje, już nie musi. My możemy się temu przeciwstawić. W nowym życiu. Jeżeli ktoś jest nieodrodzony, nie jest w stanie tego robić. W nim grzech panuje i on może robić cokolwiek, ale to i tak nie jest życie w Chrystusie. To jest możliwe tylko po tym, że zostaliśmy wzbudzeni z martwych. Czyli zostaliśmy z Chrystusem, wracamy do 12 wersetu Kolosan, zostaliśmy pogrzebani z Nim w chrzcie, w zanurzeniu. Co to zanurzenie jest? Co, jak tłumaczy to Paweł w liście z Rzymian? Co to za zanurzenie? W czym zostaliśmy pogrzebani? W jakim zanurzeniu?
Śmierć.
W wodzie?
Nie.
Śmierć.
Zostaliśmy z Nim pogrzebani w zanurzeniu, w którym razem z Nim zostaliśmy wskrzeszeni przez wiarę. Przez wiarę. Kiedy się pojawia wiara? Na samym początku pojawia się wiara. Przez wiarę zostajemy zanurzeni, pogrzebani z Nim, czyli uśmierceni w Nim w zanurzeniu. Paweł mówi w zanurzeniu w Jego śmierć. Tak? I razem z Nim wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga. Czyli nie mówimy o fizycznej śmierci naszej, a mówimy o zanurzeniu, o śmierci przez zanurzenie w śmierć Chrystusa. Śmierci Chrystusa. I pamiętacie, co to oznacza, zanurzenie w śmierci Chrystusa? Co to oznacza? Usprawiedliwienie z grzechu, bo ono się odbywa przez wiarę. Zanurzenie z Chrystusem w śmierci to jest zanurzenie się w tym przez wiarę, uznanie tego, co zrobił Chrystus. Ja się z tym zgadzam. Ja wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Mój stary człowiek umiera z Nim, ale nie fizycznie. Dziękuję Bogu, że On umarł za moje grzechy, że stał się ofiarą za moje grzechy. Ja w to wierzę i się w tym zanurzam. Jestem zanurzony w tej ofierze, w przenośni. I powstaję przez wiarę do nowego życia. Dlaczego? Bo od tej chwili jestem wolny. Nie ciąży na mnie to, co ciążyło. Moje ciało nie ma już nade mną władzy. Grzech już nie panuje w moim ciele. Został odcięty, amputowany, jak ciało, które zostaje obrzezane. Obrzezanie z waszego ciała. Nie obrzezanie na ciele, ale obrzezanie waszego grzesznego ciała w Chrystusie. Tu list do Rzymian jest kluczem po prostu. Nie da się tego zrozumieć bez listu do Rzymian. Dlatego, że zanurzenie w Chrystusa, razem z Chrystusem w śmierć, to jest usprawiedliwienie z grzechów. Tylko w ten sposób możemy, przez wiarę, tylko w ten sposób możemy się zanurzyć w śmierć, tak? Zanurzeni, pogrzebani. Bo umiera co? W momencie, kiedy my uwierzymy, że Chrystus umarł za nasze grzechy, to co umiera? Stary człowiek umiera. Umiera stary człowiek, a powstaje do życia nowy człowiek. W nowych uczynkach. Dziecko Boże. W momencie, kiedy uwierzymy w to, co się stało na Golgocie, umiera stary, powstaje do życia nowy. W momencie, kiedy uwierzymy. Nie kiedy się zanurzamy, potem ktoś nas zanurza. Nie, nie. W tym momencie żadnej śmierci, zmartwychwstania nie ma. Bo ktoś się zanurza, to już musiał uwierzyć. Bo to jest prośba czystego sumienia. Człowiek ma oczyszczone sumienie, ono pragnie się zanurzyć w wodzie. Ale nic nie umiera wtedy, bo już musiało umrzeć wcześniej. Więc tu chodzi o usprawiedliwienie z grzechu. O pełną wiarę w to, bo to jest wynikiem, popatrzcie, co jest w Kolosan. Przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. Bóg sprawia, że ta wiara w nas trwa. To jest działanie Boga. Czyli zostaliśmy z Chrystusem wzbudzeni przez wiarę, z martwych przez wiarę, która jest działaniem Boga. Czyli zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów. Uwierzyliśmy w to. Pogrzebani z Chrystusem w zanurzeniu, w którym razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę. Paweł w liście do Rzymian to wyjaśnia. Przeczytaliśmy to. Czy to wam gra? Ja wiem, że niektórzy będą musieli jeszcze sobie to powtórzyć w domu. Bo to jest dla tutaj was, dla Pawła w sumie, nie wiem, dla Agnieszka byłaś? Też chyba nie bardzo. Możesz nie pamiętać. Dla niektórych są to nowe rzeczy.
Ale i dla tych, co studiowali, to są trudne rzeczy.
To są bardzo, my jesteśmy w bardzo trudnym fragmencie, słuchajcie. Bo jest bardzo trudny fragment. To jest
naprawdę łatwo jest o złe wyciągnięcie złych wniosków i na jazdę dowolną bez trzymanki można przeprowadzić.
Pamiętajmy, że to jest mądrość i poznanie i to jest w kontrze do ludzkich nauk. Musimy to zrozumieć, żeby być utwierdzeni, żeby nie dać się ludzkim naukom. My musimy zrozumieć, co się stało na Golgocie i jak my w tym mamy. Czyli tak, zostaliśmy z Chrystusem wzbudzeni z martwych przez wiarę, która jest działaniem Boga. 12 werset mówi, zgadza się? A w nowym życiu, co mówi o śmierci ten fragment? Pogrzebani z Nim w chrzcie, w zanurzeniu. Tak? Pogrzebani w Nim w zanurzeniu. I to jest ten Rzymian, 6 rozdział, 3-4 o tym mówi. 6 rozdział, 3-4. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierć zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Czyli inaczej czytając. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy zanurzeni? Zostaliśmy zanurzeni w Jezusie. Nie może być fizycznego zanurzenia w Jezusie, bo to jest osoba. To nie jest płyn. Ale zanurzeni w Jezusie Chrystusie i nie można się zanurzyć w śmierć fizycznie, bo śmierć nie jest płynem. To jest stan. Pewien. Natomiast zanurzenie, Paweł mówi, chodzi o, że byliśmy w starym życiu, a teraz w nowym jesteśmy. Zostaliśmy zanurzeni. Nasz stary człowiek, jak mówi werset 11 drugiego rozdziału listu do Kolosan, zostaliśmy obrzezani, nie obrzezaniem ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. To się stało. Tam zanurzenie, śmierć, tu obrzezanie. Tu pogrzebanie z Nim w chrzcie. Obrzezanie, pogrzebanie w chrzcie, to jest te same, to samo oznacza. Podobieństwa są pokazane. I teraz pogrzebani z Nim, czyli śmierć nastąpiła jednego, a zmartwychwstanie drugiego, nowego człowieka. Czy na razie to ogarniacie? Na pewno?
Starałeś.
Ja mam takie pytanie, no. Czy można to takim bardziej zrozumiałym językiem tak wytłumaczyć, że nasza stara natura umiera na tak. tej zasadzie?
Tak, można tego słowa no. użyć.
Żeby było łatwiej to tak jakoś...
Tak, tylko że widzisz, Biblia nie mówi tutaj w nie tym miejscu o starej takiego. Naturze. Tak, my tak. to tak nazywamy. Mhm. To jest stary człowiek i tak, nowy człowiek.
Pachnie psychologią.
Chodzi o to, że nasz duch został ożywiony w tym sensie, że nasz duch ma społeczność z Bogiem. Mhm. To wcześniej nie miał. My byliśmy żywi fizycznie, mieliśmy sumienie, mogliśmy dokonywać wyborów, ale byliśmy całkowicie oddzieleni od Boga, a nasz duch był martwy w sensie oddzielenia od Boga. Nie w sensie, że martwy. My przecież żyjemy, myślimy, mówimy. Nasz duch nie jest martwy. Martwy w sensie oddzielenia od Boga. Byliśmy martwi, a po tym momencie, kiedy uwierzyliśmy, czyli zostaliśmy zanurzeni, obrzezani ze starego ciała, powstajemy do nowego życia. Już jesteśmy obrzezani. Już powstaliśmy do nowego życia, tak jak Chrystus powstał z martwych, tak my do nowego życia powstaliśmy, uwierzyliśmy w to, co się stało na Golgocie.
Tutaj, gdy mówisz o tych śmierciach, martwości, to dobrze jest też dostudiować, czym jest śmierć.
No to kolejne studium, no. Wiecie, no myśmy to studiowali, ale to nie teraz. Śmierć jest stanem pewnym.
Oddzielenia.
Stanem oddzielenia.
I ma różne aspekty. Tak.
I ma bardzo dużo aspektów.
Ogrodu, tak. I dalej.
Słuchajcie, idźmy dalej, bo mamy werset 13, tak, cały czas jesteśmy. I was, którzy byliście umarłymi w grzechach, widzicie? Umarli w grzechach i w nieobrzezanym ciele, co jest dalej napisane, razem z nim ożywił, w jaki sposób?
Przebaczając
grzechy, czyli czym jest ożywienie w martwych grzechach? Przebaczenie grzechu jest ożywieniem. Nie ożywił przebaczając grzechy, czyli tak, przebaczenie grzechów i ożywienie. Ożywienie jest, przebaczenie grzechów jest ożywieniem, to jest synonim. Przebaczenie grzechów jest ożywieniem. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy zostajemy, nasze grzechy zostają nam przebaczone, sprawiedliwy co od razu ma z automatu? Łączny z Bogiem. Jest żywy. Rozumiecie? To się odbywa w jednym momencie. Przebaczenie grzechów i ożywienie. Czyli Bóg, przebaczając nam grzechy, ożywił nas. Rozumiecie, o co chodzi? Ponieważ żywy ktoś, czyli w sensie społeczności z Bogiem, Słowo Boże mówi, że ma tylko ten, kto jest bez grzechu. Bóg się z grzesznikami nie zadaje. Musisz być sprawiedliwy w oczach Boże, żebyś miał z Nim kontakt.
I ożywił komunikację z Bogiem.
No masz łączność z Bogiem. Masz łączność z Bogiem. Ale musisz być nieskazitelny, musisz być krystaliczny. Nie możesz mieć ani jednego grzechu, żeby mieć łączność z Bogiem. I Bóg przebacza wszystkie grzechy wtedy. I automatycznie, skoro wszystko jest przebaczone, ty masz łączność z Bogiem. I to mówi ten fragment. Zostaliście ożywieni z martwych przez przebaczenie grzechów, które jest przebaczeniem grzechów. To jest skutek. Ponieważ sprawiedliwy ma łączność z Bogiem. Zobaczcie Kolosan 1,14. Ten sam rozdział. Ten sam list. Rozdział 1,14.
W którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów.
No.
Przecież wcześniejszy werset, który zwierał z mocy ciemności przemił do królestwa swego umiłowanego syna.
Dokładnie.
Który mamy odkupienie przez jego krew.
Przebaczenie grzechu. Tak. To jest dokładnie to samo. No. Teraz wracamy do
to
tego,
jeszcze,
co...
Jeszcze wcześniej jest uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych.
Tak, no to też to studiowaliśmy, to tak? Sobą... Tylko, że to jest ze sobą powiązane. Tylko ja bym chciał właśnie, żebyśmy zobaczyli, co się stało. Śmierć i życie. Co umarło, co żyje. Co żyło, a co było martwe. Tak? Jak byliśmy w grzechach, to nasze grzeszne ciało żyło. Miało się dobrze. Ale co było martwe? Nasza społeczność z Bogiem. Byliśmy martwi. Tu nagle to ciało umiera, czyli możemy być żywi w relacji z Bogiem i żywi w doczesnym ciele bez obrzezania?
Nie.
Nie da rady. Nie da się tego pogodzić. Nie można być jednocześnie żywym i martwym. Albo jesteś żywy w grzechach i martwy w relacji z Bogiem, albo jesteś martwy w grzechach, a żywy w relacji z Bogiem. Nie da się tego pogodzić. Albo jedno, albo drugie. Więc mamy ożywienie zmartwych, które jest przebaczeniem grzechów. To się odbywa razem. Przebaczenie grzechów i w tym momencie stajemy się ożywieni. Na skutek przebaczenia grzechów. Czyli tak, to się odbywa w jednym momencie. Tylko sprawiedliwy może mieć łączność z Bogiem. I teraz popatrzcie, mamy ten taki 14 werset. Spróbujmy sobie na niego odpowiedzieć. Co zrobił Jezus tutaj mamy? Wymazał obciążających grzeszników wykaz. Tak?
A z którego tłumaczenia?
To jest z tej Biblii. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął z drogi, przybiwszy do krzyża.
A ktoś ma warszawkę tutaj otwartą? Czy nie?
A co jest w warszawce?
Pamiętacie, że tam jest list dłużny. Zupełnie inaczej.
Paryżański cyrograf.
Tak?
List dłużny, tak, warszawski.
Co niesie za sobą duże...
Pomoc jeszcze jest. Rzymian 5, 5 rozdział. Rzymian 5 rozdział, 5:8.
Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Dalej. Do 8 wersetu.
Od 5.
Piąty rozdział.
5,
nie. Piąty rozdział od 5 do 8.
Dobra. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze, grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Czyli kiedy umarł za nas?
Gdy byliśmy grzesznikami.
Tak, gdy byliśmy grzesznikami. Czyli były grzechy, które nas obciążały. I one wszystkie są spisane. Ale co się stało w momencie, kiedy uwierzyliśmy? Co zrobił Jezus? Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, jako ofiara za grzech. Jako ofiara za grzech. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Jezus i swoją śmiercią, jako ofiary za grzech, co zrobił? Z tym wykazem, który się zwracał przeciwko nam. Usunął go z drogi. On przeszkadzał. Usunął go z drogi. To mówi te słowo. Usunął go. Przybiwszy do... Dlatego, że na krzyżu umarła ofiara za grzech. W tym sensie przybił. Nie gwoździem jakiś wykaz, tylko, że ofiara została przybita do krzyża. Ofiara za grzech. I teraz ten, który uwierzy w to, tak jak mówi tutaj list do Kolosan, przez wiarę, tak, w to, że to jest ta ofiara za moje grzechy, ja w to uwierzyłem, zostałem zanurzony w śmierci, tak, z Chrystusem i z Nim wzbudzony z martwych do nowego życia. to teraz te grzechy dalej są wykazem, który się zwraca przeciwko mnie? Nie, one są usunięte. Dlaczego? No bo te grzechy, które ja popełniłem, zostały mi przebaczone. Dlaczego? Bo została ofiara za to złożona. I one już na mnie nie ciążą, ponieważ Bóg ofiarę przyjął. A skąd wiem, że Bóg ofiarę przyjął? No Chrystus zmartwychwstał. To jest dowód, że Bóg przyjął ofiarę, bo wzbudził go z martwych. Czyli ja wiem, że ofiara została przyjęta przez Boga. Nie muszę się zastanawiać. Więc wystarczy, że uwierzę, że to była ofiara za moje grzechy. I wszystkie moje grzechy, które u Boga są, On wszystkie zna, zostały anulowane. Usunięte na bok.
To słowo to jest exaleifo, zetrzeć, otrzeć, zatrzeć, unieważnić, usunąć, skreślić. Na przykład w Dziejach Apostolskich 3:19, aby były zgładzone grzechy wasze, albo w objawieniu nie wymarzę imienia Jego z ksiąg. Czyli właśnie starcie, usunięcie, wymazanie.
Anihilacja.
Zgładzenie.
Anihilacja? Nie, panie kolego. Absolutnie. Nie. Absolutnie.
No, pomyliłem pojęcia, przepraszam.
Nie ma anihilacji. W kwestii osób.
Miałem na myśli grzech.
A grzechy? Grzechy zostały anulowane. One zostały popełnione i one nie przestają istnieć. Nie ma czegoś takiego, że grzechu nie ma. Grzech jest, tylko został przebaczony.
Sądownie.
Tak, to trzeba zrozumieć, że to nie jest tak, że naszych grzechów już nie ma. One są, my to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy. To jest fakt. Tylko, że to nam zostało przebaczone, dlatego usunięte, bo Bóg nam tego nie policzy. Nie rozliczy nas z tego i nie odbierzemy za to żadnej zapłaty. Bo nam się należy za to. To jest wykaz pewien, który nas obciąża. A zapłata za grzech co jest?
Śmierć.
Więc było coś, co nas obciążało i byśmy za to zostali wyliczeni, wypłacone nam by było, ale to nie taka wypłata, jak nam się podoba. Bo tą wypłatą jest wieczna męka. A to nam zostało usunięte. Czyli Bóg nam to wybaczył. Czyli powiedział, tak, zrobiłeś to, skłamałeś, obraziłeś, ukradłeś, cokolwiek zrobiłeś, tak? Przebaczam ci to, bo uwierzyłeś, tak? Na mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Przebaczam ci to, co zrobiłeś. To jest, ale przebaczone. To jest różnica, słuchajcie. Bo niektórzy mówią, że nie ma grzechów. One zostały jak zlikwidowane, rozpłynęły się. Nie. Pisze, rozbroił go, usunął. Rafał, weź zobacz, co oznacza to słowo. Wymazał.
Przed chwilą patrzyłem.
Tak? Patrzyłeś? Bo ja...
Usunął, skreślił.
Skreślił. No, okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze, okej. Okay. Ale nie, znaczy... Skreślił. Tak, skreślił, to znaczy, że to jest tylko skreślone, tak?
Chodzi o to, że to jest ten
pyk.
Jak to nie jest napisane, że grzechy zostały wymazane,
to ten wykaz... Tak, on nas obciążał. Dlaczego? Bo to był wykaz konkretnych grzechów.
Napisany będzie.
To był wykaz konkretnych... Słuchajcie, to był wykaz konkretnych grzechów. Konkretnych, które zrobiliśmy. Już go nie ma. Tak? Bóg nam to darował. Powiedział, zrobiłeś to, ale ja ci wybaczam. A nie, że ty tego nigdy nie zrobiłeś. Zrobiłeś to. To jest fakt. Ale ja ci to wybaczam. I to jest ważne. Że my mamy świadomość tego, co nam zostało wybaczone. Wiele grzechów ze starego życia pamiętamy i wiemy, z czego nas Bóg wyrwał. Jakie rzeczy złe robiliśmy i co nam zostało darowane. Pamiętamy te grzechy, czyli są, tylko że darowane. Wiele rzeczy pamiętam. Trudno powiedzieć, że ich nie mam, bo nie mam amnezji. Pamiętam, co zrobiłem, ale dziękuję Bogu, że ja nie będę za to sądzony. Przecież co ja... Za to, co ja zrobiłem, no to tylko jezioro ogniste. A ja nie będę w jeziorze ognistym, bo Bóg mi to darował. Zostałem obrzezany, zanurzony i żyję nowym życiem. I mam uważać siebie za umarłego dla grzechu, a za żyjącego dla Boga. Takiego mam siebie uważać. I tak mam żyć. Czyli rozumiemy, co to znaczy, co to za te przepisy są? Ten wykaz tych przepisów, tak? Co to jest?
Nasze grzechy, które nas obciążają.
Nie prawo mojżeszowe, jak niektórzy nauczają, że to prawo mojżeszowe zostało do krzyża przybite. Bo co mnie prawo mojżeszowe? Ja przepraszam, ja nigdy nie byłem pod prawem mojżeszowym. Nigdy nie byłem obrzezany na ciele i nie jestem Żydem. Więc mnie prawo mojżeszowe nie obowiązywało. Co mi z tego, że Bóg, nie wiem, ktoś przybiłby te prawo mojżeszowe do krzyża, także jest. Ale ja nie jestem Żydem. Co z moimi grzechami? Ale to jest wykaz grzechów naszych, który się zwracał przeciwko nam. Prawo mojżeszowe pokazywało tylko grzech, tak? Ale Żydom, a nie nam. Żydzi byli nauczycielami pogan, tak? Chlubili się tym, że są lepsi, tak? To też pierwszy, drugi rozdział listu do Rzymian. Kolejny temat. Ale według mnie, tego jak ja rozumiem, tak jak mi Słowo Boże przekonuje tutaj, to nas obciążają nasze grzechy, wykaz naszych grzechów. I on się zwraca przeciwko nam. Bo Jezus na krzyżu umarł za nasze grzechy, jak mówi Paweł w liście do Kolosan. Za nasze grzechy. A jak my wiemy, że grzeszymy? Ano mamy sumienia i czytamy Słowo Boże i z niego się dowiadujemy, co się Bogu podoba, czy nie. Czytając nawet historię Żydów i to, co powiedział Żydom w prawie mojżeszowym, widzimy dużo rzeczy, które myśmy popełniali i wcale nie dlatego, że to było prawo mojżeszowe, ale dlatego, że popełniali je ci, którzy popełniali je nawet zanim prawo mojżeszowe powstało. Bo Bóg od początku powiedział, nie zabijaj, bo inaczej by Kaina nie ukarał. Więc nie pojawiło się nagle coś nowego, nie. Bóg dał prawo Żydom, ale prawo to jest całość, łącznie z przepisami tymi, które obowiązywały ich w kwestii obmywań, w kwestii świąt, wszystkiego. Nie da się tego rozdzielić. Niektórzy to dzielą na prawo moralne, na prawo świątynne, na jakieś inne. Nie ma ceremonialne. Nie ma takiego podziału w Biblii. To jest podział, który wymyślili ludzie. Można go oczywiście stworzyć, ale Biblia nigdy nie dzieli prawa mojżeszowego w taki sposób. Nawet jak się czyta księgi mojżeszowe, to tam jest wszystko tak przemieszane. Dlaczego? Dlatego, że prawo mojżeszowe, księgi mojżeszowe nie dzielą tego, bo tak by było ceremonialne, to było ceremonialne, świątynne i moralne. Nie macie tego. Jest, pozornie wygląda to jak kogel-mogel, ale to jest wielki porządek. Dlaczego? Bo Bóg omawia tematycznie, a nie to świątynia, to nie świątynia. Dlatego, że jak jest grzech, to jest od razu ofiara za grzech. To mamy moralne przemieszane ze świątynnym. Za chwilę pojawia się coś o cudzołóstwie, za chwilę coś o kradzieży, o morderstwie i zaraz znowu ofiara. Poczytajcie sobie, popatrzcie pod tym kątem. Nie ma takiego podziału. Przynajmniej ja go w Biblii nie widzę.
Pobożni Żydzi nie mieli problemu.
Bo czytam książki różne, tak, które mówią, że jest taki podział, ale jak ja czytam te książki, to muszę uwierzyć autorowi na słowo, bo potem sprawdzam w tekście to, co on się powołuje i tam tego nie ma. Nie ma po prostu tego. Także ja takiej nauki wam nie będę tutaj podawał, bo ja tego w tekście nie widzę.
Bo to wynika, ta nauka, z niemożności zaakceptowania, że wszystkie przekazania prawa mojżeszowego były dane Żydom, tak. Łącznie z 10 przekazaniami.
Tak.
No bo zaraz się pojawia takie wewnętrzne pytanie, albo takie głośne, no to co, mnie 10 przykazań nie obowiązuje?
To mogę zabijać?
No właśnie. I teraz tak, nie obowiązuje cię te 10 przykazań dane Żydom, bo nie były dane tobie, bo ty Żydem nie jesteś. Ale nauka Pana Jezusa i całe wszystko, co było
nauczanie apostolskie, wiele rzeczy
zapisane na twoim sercu teraz jak najbardziej cię obowiązuje. Ale trzeba to rozróżnić. I stąd pojawiło się to pojęcie prawo moralne. Czyli w tym momencie 10 przykazań cię obowiązuje, bo to jest prawo moralne, które nadal obowiązuje.
Ale już sabat nie, bo to nie jest moralne, a to jest już prawo...
Nie trzeba jakby tworzyć tutaj jakichś pojęć niebiblijnych, żeby zrozumieć, dlaczego ja jako chrześcijanin nie będę zabijał. Dlaczego ja jako chrześcijanin nie będę kłamał, kradł i tak dalej.
Bo nauczanie apostolskie mówi, że złodzieje, kłamcy, mordercy nie odziedziczą Królestwa Bożego.
A kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie, ja nie muszę posługiwać się prawem mojżeszowym. Nie musi ono mnie obowiązywać, żebym ja nie kradł. I nie muszę na siłę przypisywać...
Bo prawo w Nowym Przymierzu mówi dokładnie to samo. I nie mówimy, że ono jest jakieś częściowe. Trochę tu, jednego to, drugiego to. Nie, prawo Nowego Przymierza obowiązuje wszystko. Nie ma podziału na świątynne, na, nie wiem, moralne...
Jeszcze chciałem powiedzieć, bo to ciekawe, tak sobie sprawdzam tutaj, ten cyrograf, ten wykaz, to jest, słuchajcie, taki rękopis. To jest dosłownie rękopis.
Tak.
To jest jakby ręką spisane.
No.
Teraz pytanie, kto te grzechy
no, mamy
i spisuje, prawda? No, ja mówię,
są spisane.
Tak.
Tak.
Tylko i one właśnie są później w tym takim, tu jest w ustawach, w przepisach, w wyroku. Słuchajcie, to jest jakby poważna rzecz, bo często mówimy o tym, Bóg wszystko widzi. No właśnie. Widzi każdy uczynek, każdy grzech, wszystko jest spisane i wszystko człowieka obciąża. Jak się tego pozbyć? No Bóg musi nam tego nie policzyć, musi to wymazać, bo inaczej będziemy skazani na wieczne
patrzenie. A to się stało na Golgocie, tylko musimy w to uwierzyć. I musi nastąpić to, co Paweł tutaj mówi, obrzezanie grzesznego ciała, zanurzenie w śmierci, pogrzebani w chrzcie, w zanurzeniu, pogrzebani i do nowego życia.
I nie jest to, tak jak w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone, list dłużny,
bo
wówczas my stajemy się jakimiś
dłużnikami Boga. My nie jesteśmy dłużnikami Boga. My nie musimy nic Bogu oddawać w jeziorze ognistym. Bo niektórzy mówią, że jest tak, bo jest, no, niektóre fragmenty tak na to wskazują, między innymi ten, że my coś jesteśmy Bogu dłużni i teraz będziemy przez wieczność Bogu oddawać. Nie, my nie oddajemy nic.
To jest kara.
To jest zapłata, sprawiedliwa zapłata za nasze uczynki.
Za grzechy, za życie.
To jest wypłata nasza.
Rząd.
Dostajemy, rząd. Dostajemy to, na co zasłużyliśmy. Czyli ty w przenośni pracujesz na swoją wieczność grzesząc. A potem dostajesz wypłatę. Tylko, że ta wypłata jest jednocześnie karą, a nie nagrodą.
Poniekąd to może być nauka właśnie katolicka, te odpokutowywania.
Mm-hmm. Tak. Jesteśmy czymś dłużni Bogu.
Nie tylko, nie tylko. Bo to jest kwestia zrozumienia.
Tylko, żeby zrozumieć, że my nic Bogu nie jesteśmy dłużni. My żyjemy na własny rachunek, grabiąc sobie na dzień sądu. My zarabiamy. Ale nic Bogu, nasz dług nie rośnie,
ja
nie ma długu.
Specjalnie, bo zobaczcie, my teraz posługujemy się przede wszystkim uwspółcześnioną Gdańsku, tak?
Tak.
Ale kiedyś, to się nagrywa, kiedyś ktoś gdzieś będzie tego słuchał w internecie, będzie być może czytał z Biblii Warszawskiej, nie będzie rozumiał, ale o co chodzi, przecież to jest zupełnie co innego. Problem polega na tym, że w Biblii Warszawskiej jest to źle przetłumaczone. Cyrograf, wykaz, to jest dobre tłumaczenie, a nie list dłużny. Bo my teraz już o tym nie mówimy, ale ja to w głowie pamiętam, bo kiedyś już nieraz rozmawialiśmy na ten temat.
Skąd informacja, że dosłownie rękopis?
Ze Stronga tutaj, bo to jest ten cyrograf, to jest złożenie dwóch słów. I to jest od ręki i od spisania. I dlatego tak jakby dosłownie to taki rękopis, czyli spisane coś, ale wiecie, własną ręką.
I ten wykaz jest zawarty w ustawach, bo to nie jest coś tam, bo wiadomo za co jest ten grzech. To jest złe, to jest dobre, za to nie ma, to nie jest spisane jako grzech, to jest, tak? Czyli my mamy sumienia, my wiemy co jest dobre, co złe. Ustawy są. Bóg mówi co jest dobre, co jest złe. Więc to nie jest coś wyimaginowanego, to są konkretne grzechy, i teraz to są konkretne ustawy, to jest pogwałcenie konkretnych ustaw Boży.
Dogma, opinia, tak. Przekonania, nauka, doktryna, decyzja, sąd, uchwała, dekret. Na przykład wyszedł dekret od cesarza Augusta.
Tak. To jest wykaz zawarty w dekrecie. Tak.
Tak jak jakiś dokument, tak?
Tak. Tak. To jest spisane nasze grzechy i to konkretne. Na podstawie pogwałcenia Bożych praw. Tak? Na tej zasadzie. I on nas obciąża. No, co tu dużo gadać. No. Każdy ma sumienie. To jest najlepszy dowód na to, że Bóg jest i żyje.
No powiązując to z objawieniem, no te księgi, tak? Księgi uczynków. To, księgi to nie jest coś, jakaś też metafora. Są księgi. My nie musimy dzisiaj jakby sobie wizualizować, jak one wyglądają, bo nie jest to do niczego potrzebne. Nie wolno tego robić. Ale one są.
Będzie
wyglądać. Jest księga żywota i są księgi uczynków.
I Biblia wielokrotnie o tym mówi. Dobra, słuchajcie, więc teraz mamy ten wykaz, już wiemy, o co chodzi. Tak? 14. Więc mamy teraz, słuchajcie, 15 werset. Co zrobił Jezus?
Rozbroił zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz.
Rozbroił zwierzchności i władzę, jawnie wystawił na pokaz. Hebrajczyków 2,14. Taki werset znalazłem, żeby pokazać, o co chodzi. Hebrajczyków 2,14. Tutaj tylko ten fragment, ponieważ tu jest pewna nauka, ona dotyczy nie tylko adresatów, ale wszystkich.
Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła.
Diabeł miał władzę nad śmiercią. Dlaczego? Bo on, jak Słowo Boże mówi w liście do Filipian, rządził w umysłach
Efezjan,
dzieci opornych. Tak? On miał władzę nad śmiercią. W ten sposób, że ludzie, którzy mu byli podporządkowani, byli martwi. W tym sensie on miał władzę nad śmiercią. I teraz Jezus pokonał go. Dlaczego? Bo tym, co zrobił, rozbroił te zwierzchności. One już nie mają mocy nad nami. Szatan nie ma mocy nad człowiekiem wierzącym, bo on należy do Boga. On nie może go zmusić do zrobienia czegoś. To już jest wybór. Więc Jezus rozbroił te władze, które i wystawił je na pokaz, że one są widzialne. Można, wiemy już, jak to działa. Wiemy, że szatan kusi, że nasza natura grzeszna jest taka, a nie inna, ale wiemy również, że jest tego wyzwolenie. To już nie jest tajemnica. To jest jasne i oczywiste. Rozbroił je. Unieszkodliwił. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa Jezus, ta dzieło Jezusa unieszkodliwiło w pewnym sensie diabła. Dlaczego? No bo człowiek, który uwierzy, już diabeł, grzech nad nim nie panuje. Diabeł nie może już nad nim panować, nie może go zmuszać do pełnienia swojej woli, jak to mówi w innym miejscu Paweł. On już nie może go zmuszać. Bo my wtedy mamy obrońcę. Modlimy się do Pana Jezusa, żeby dał nam siłę, że my nie chcemy tak, tak? Że chcemy żyć pobożnie. Jesteśmy w mocy Boga, a nie diabła. Jezus pokonał, rozbroił je, unieszkodliwił te zwierzchności i władzę. W tym sensie, że one już nie mają władzy nad nami, tak jak mówi list do Hebrajczyków. I tak jak mówi list Efezjan, tak? Efezjan. Drugi rozdział. Przeczytajmy sobie. Efezjan, drugi rozdział bodajże to był, z tego co ja pamiętam. Tak, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Cztery pierwsze wersety. Efezjan 2, 1, 4.
Czytać?
Tak.
I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni.
Okej. No. Gdyby to samo, tak? Mhm. I opisane jest, co się stało. No byliśmy w niewoli, ale już nie jesteśmy. Więc Jezus w ten sposób, co to znaczy, że rozbroił?
Unieszkodliwił.
W jakim sensie?
Że nie mają władzy nad
nami. Że nie mają władzy. Okej, okay, to idźmy dalej. Na razie wszystko jasne? Co jeszcze się znało z nami? Cicho. 2,20. Zobaczcie, co się stało w śmierci. Co, o co chodzi? Umarliście, tak. 12, 2,20. 2,20. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, umarliśmy pogrzebani z Chrystusem dla żywiołów świata. Umarli z Chrystusem dla żywiołów tego świata, tak? Dobrze?
Tak.
Co to znaczy, że umarli z Chrystusem dla żywiołów tego świata w tym sensie, co przestudiowaliśmy? Przeczytajcie dalej ten fragment. No, 3-3. Odpowiedź jest.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Dalej?
Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy wy razem z nim ukażecie się.
Dlatego i dalej jest napisane, co to znaczy umarliście dla żywiołów tego świata. Czyli nie dla zaspokajania własnych potrzeb, ale dla życia w posłuszeństwie Bogu. Oddawać swoje członki Bogu na służbę, a nie grzechowi. Czyli od tej pory już nie zaspokajamy własnego ciała, tego co ono chce, bez względu na to co ono chce, grzeszne, ale służymy Bogu. Nie chodzi tutaj o to, że nie będziemy dzisiaj jedli, tak? Nie będziemy się myli, nie będziemy spali, bo nasze ciało się tego domaga. Nie, tu chodzi o grzeszne rzeczy. O grzech, czyli zaspokajanie własnych pożądliwości, jakiekolwiek by one nie były. Jakiekolwiek by one nie były, te pożądliwości. Dogadzanie sobie, żeby co? Dobrze się poczuć, żeby mieć spokojne sumienie. Dobrze się poczuć, żeby fajnie było. To jest dogadzanie swojemu ciału. I to jest to, co robimy, jest grzeszne. Tak? Robimy jakieś rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym, żeby się dobrze poczuć. Jasne? Czyli umarli z Chrystusem dla żywiołów tego świata, a 3-3 umarli dla życia według ciała. Zobaczcie, 3-3. Umarliście bowiem i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Umarliście dla życia według ciała, bo wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Czyli umarli dla życia, dla tego świata, a ich życie jest ukryte Chrystusem. Czyli umarli, ale żyją z Chrystusem. Czyli umarli w kontekście tego, co przeczytaliśmy w wersecie 11, 12. Umarli dla tego świata, 20, dla żywiołów tego świata, a wasze życie, te nowe życie, jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Tak kontekst wskazuje. Popatrzcie, jeżeli wam nie gra, to mówcie. Bo to trzeba połączyć te rzeczy. Co jeszcze jest mowa o życiu? Zobaczcie. 3-1, 3-3. Popatrzcie, Paweł powtarza. Skoro więc co? Powstaliście z martwych z kim? Co to znaczy powstać z martwych z Chrystusem? Fizycznie? Co to znaczy?
Powstać do życia pewnego życia.
Nowy człowiek. Powstać do nowego życia. Rozpocząć nowe, sprawiedliwe życie, które jest po tym, jak Bóg nam przebaczył grzechy, darował nam wszystko, co zrobiliśmy, ożywił nas i dał nam swego ducha. To sprzed tygodnia lekcja. To jest moment, kiedy powstaliśmy z martwych z Chrystusem. On fizycznie... My do nowego życia, tak jak mówi Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian. Postępujcie teraz według ducha, a nie według ciała. Według naszego ducha, a nie według naszego ciała. Czyli powstali z martwych Chrystusem, a co? Żyją ukryci z Chrystusem w Bogu. Tak żyją, z Chrystusem ukryci w Bogu. Tak żyją, ukryci z Chrystusem w Bogu. I teraz wnioski. Będziemy kończyć. Czy macie coś jeszcze do dodania? Coś jeszcze nie wyjaśniłem? Coś jeszcze was niejasne i chcielibyście wiedzieć? Zaznaczam, że tak, rozumiem. Tłumaczę wam to, zadaję wam pytania, żebyście jak gdyby sami odpowiadając też się jak gdyby zrozumieli ten tok. Tak? Każdy może to przemyśleć. Jeżeli ma klarowną naukę, jasną, tak, ale ona jest inna, nie zgadza się z tym, co mówimy, no to jak zawsze mówię, ja nie jestem człowiekiem, który nie jest gotów do rozmowy, do dyskusji, natomiast musi to być merytoryczna rozmowa, nie oparta na tym, że mi się tak wydaje i ja tak uważam. Mieliśmy już różne dyskusje, natomiast no, Chodzi o to, żeby to było merytoryczne. Typu, nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że tu chodzi o chrzest, zanurzenie w wodzie, niech to udowodni, ale merytorycznie, pismem. Tak? Czyli nie wiem, jeżeli chodzi tu o prawo mojżeszowe, niech ktoś udowodni, że chodzi o prawo mojżeszowe, ale konkretnie.
Tak? Chodzi o to, tak jak podczas wielu innych lekcji, gdzie nie wolno jak gdyby z góry przypisać danym słowom z góry upatrzonego znaczenia tego słowa i będzie zbawiona przez macierzyństwo. Aha, i życie wieczne osiągnie przez rodzenie dzieci, nie? No nie, już studiowaliśmy, tak? Uratowana, od czego? Zwiedzeń. Tak samo tutaj, bo to są takie słowa, które z góry nam jakby pewne rzeczy próbują narzucić, czyli obrzezanie na przykład. Tak? No i trzeba zobaczyć, o jakim obrzezaniu to jest mowa, czy o tym, co Żydzi mieli obrzezanie, czy nie o tym. Chrzest. No to jest chrzest w wodzie, czy to jest zanurzenie i w czym, tak? I jak się wtedy te wyrazy zobaczy, co one znaczą, to wtedy troszkę...
Proszę o ciszę, panowie.
To wtedy troszkę łatwiej jest zrozumieć ten tekst.
Okej, teraz słuchajcie, podsumowanie, no, wnioski. Najpierw o Jezusie, potem o nas. No, jakie wnioski macie po lekcji? To, jakie macie wnioski, to tyle zrozumieliście. Jeżeli nikt nie mówi wniosków, to nie wiem, czy rozumie. Słucham. Jakie macie, takie mówcie. A inni zastanawiają się, czy to są wnioski z tekstu. Proszę.
Nie można być jednocześnie Żydem dla Boga i dla grzechu.
Tak, dobry wniosek. Zgadzacie się z tym?
Tak.
Okej, okay, dalej. Skype'owcy mogą otwierać mikrofony i też mówić. Jak mają coś do powiedzenia. Albo nie wszyscy pisać. Naraz. Albo pisać.
Temat.
Okej, okay, dalej proszę. Pamiętajmy, że to jest skarb mądrości i poznania, to co my teraz tu wiemy. Tak to Paweł nazywa. No dalej, słucham. Co to jest to obrzezanie Chrystusowe? Wniosek.
Śmierć starego człowieka. Znaczy dawnego, grzesznego ciała.
Bardziej dokładnie. Mi chodzi o kwestię grzechu. Śmierć, obrzezanie Chrystusowe. Co to jest? Uwolnienie od czego?
Od
zniewolenia pożądliwościami grzesznego ciała. Bo grzech jest niematerialny. Niego nie da się dotknąć. Prawda? Grzech. Ale zniewolenie pożądliwościami naszego ciała, pożądliwości to już są bardzo konkretne. Można je nazwać po imieniu. Tak? Czyli... obrzezanie Chrystusowe to uwolnienie od zniewolenia pożądliwościami grzesznego ciała. Dobrze. Co się staje w człowieku, który zaczyna wierzyć w ofiarę Jezusa Chrystusa? Jednym zdaniem powiedzcie.
Zostaje ożywiony.
A najpierw?
Przebaczenie grzechów.
Najpierw jest śmierć dla grzechu, ożywienie dla Boga. W to się staje. Jedno śmierć i ożywienie. Tak? Czyli byśmy powiedzieli paradoks. Najpierw śmierć, potem ożywienie. A to jest właśnie zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstał. To jest do nowego życia, tylko metafora. Nie jest to jeszcze fizyczne zmartwychwstanie w nowych ciałach, kiedy śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie, ale to jest właśnie to. Bo zawsze wszystko w tym świecie jest tak. Powstanie do życia i śmierć. Narodziny i śmierć. A tu nie, tu jest śmierć i narodziny. To jest cud Boży. To jest odwrotnie, jak ten świat funkcjonuje. Chrystus powstał z martwych, a my nowe życie prowadzimy. Powstaliśmy razem z Nim.
Proszę o powtórzenie tego wniosku.
Tego wniosku? Najpierw jest śmierć.
Ale nie, jak tam było na początku. Ktoś zaczął zdanie jakoś.
Tak. W momencie uwierzenia w ofiarę Jezusa Chrystusa następuje śmierć dla grzechu, a ożywienie dla Boga. No co dalej? No dalej co? Co to jest zanurzenie z Chrystusem? Co to jest zanurzenie z Chrystusem? Co to jest? Chrzest w wodzie?
Śmierci Jezusa.
To jest usprawiedliwienie z grzechów dzięki śmierci jako ofiary za grzechy. Tak. Zanurzenie z Chrystusem to jest usprawiedliwienie z grzechów dzięki śmierci Jezusa jako ofiary za grzech. I tak nam wyszło również z listu do Rzymian. Czyli to jest, to nic nowego, słuchajcie. To jest to samo, tylko trochę innymi słowami. Co to jest wymazanie obciążającego wykazu ustaw? Co to jest? Co to są te wykaz ustaw?
Grzechy.
Które są jasno nazwane, że to są grzechy. Bóg określił, że to są grzechy. Czyli to są wszystkie nasze grzechy. A wymazanie to jest anulowanie kary wiecznego potępienia za ten grzech. Tak? Usprawiedliwienie z tych grzechów, anulowanie grzechów i kary. I kary wiecznego potępienia, czyli ona już, kto wierzy, nie będzie sądzony. Jezus mówi. Co, o jakim sądzie mówi? No o sądzie ostatecznym.
Wstanie na sądzie, lecz przeszedł ze
śmierci. Śmierci do żywota.
I chrzest, że czyli ożywieni grzech nie ma nad nami władzy.
W jakim sensie?
Że już nie
grzeszymy?
Nie, grzeszymy, ale my świadomie podejmujemy decyzję.
Dokładnie, czyli nie mamy usprawiedliwienia dla naszych grzechów.
To jest nasz wybór po prostu.
Tak.
Ale nie musimy tak
się nie musimy.
Mamy wybór. Możemy służyć Bogu.
I teraz Bóg może nam, Bóg nam pokazuje, co jest niewłaściwe. I teraz my mamy wybór. Już nie jesteśmy niewolnikami.
Możemy pełnić uczynki podobające się Bogu.
Tak. Jaki jeszcze wniosek?
Że dzięki temu, że został wymazany ten obciążający nas wykaz, zostaliśmy tak jakby, nie wiem jak powiedzieć, przyłączeni do Boga, ta łączność została...
Ożywieni dla Boga, ożywieni dla Boga, tak to nazywa Biblia, ożywieni dla Boga, czyli mamy łączność z Bogiem i żyjemy dla Niego, pełniąc konkretne uczynki, które są w trzecim rozdziale, tak? Ale żyjemy dla Niego, pełnimy te uczynki, które On chce, żebyśmy pełnili, tak jak On nam mówi. To jest ważne, słuchajcie. My robimy coś, ale robimy to tak, jak Bóg nam mówi i dla Niego to robimy. Dla Jego chwały. I z właściwymi motywacjami. Uczynki, które robimy dla Boga, nie zaspokajają naszych potrzeb cielesnych, naszych pożądliwości. Rozumiecie? Bo one są dobre. Bo są dla Boga i z dobrej intencji i zrobione ku chwale Bożej. Dlatego Biblia mówi, myślcie o tym, to. Czyli wszystko, co robimy, jeśli robimy we właściwy sposób, zgodnie z Bożą wolą, to, na co Bóg nam pozwala i co nam sugeruje, to jest dobrze. Ale nie robimy tego dla zaspokojenia siebie, a ku chwale Bożej. Paweł mówi, cokolwiek robicie, czyńcie na chwałę Bożą. Ale nie zaspokajajcie pożądliwości, tych grzesznych pożądliwości waszego ciała, które nie są zgodne z wolą Bożą. Nie musimy już uspokajać naszego sumienia niczym, tak? nie musimy już zagłuszać naszego sumienia, tak? My możemy robić różne rzeczy, żeby uspokoić sumienie. My już nie musimy tego robić, bo już nasze sumienie jest spokojne. My mamy przebaczenie za darmo, znaczy za darmo. Nie z naszych uczynków, z łaski Boga, o w ten sposób, z łaski Boga. Darmo, tak, ale z łaski, tak? Bo my za to nic nie zapłaciliśmy, tak? Nie musieliśmy za nic płacić. Dokonał tego Bóg. W swojej łasce nam to podarował. Czyli jesteśmy wolni od zaspokajania własnych pożądliwości. Dobra, czyli możemy teraz zastosowanie zrobić? Cztery pytania na zastosowanie mam. Może ktoś jeszcze coś poda, zastanówcie się, bo to... Czy umarłeś dla grzechu i zostałeś ożywiony do życia w Jezusie Chrystusie? Oczywiście pamiętajmy, że te pytania są w kontekście tego, co przestudiowaliśmy. Bo ktoś przeczyta zastosowanie i powie, co to znaczy umrzeć dla grzechu? No to studiowaliśmy, tak, w kontekście. Czy umarłeś dla grzechu i zostałeś ożywiony do życia w Jezusie Chrystusie? Czy żyjesz dla Boga, czy dla zaspokajania swojego ciała? I skąd to wiesz? Takie pytanie złożone teraz. Co stało się z wykazem zwracającym się przeciwko Tobie? Został usunięty czy ciąży na Tobie? Czyli innymi słowy, czy Twoje grzechy zostały przebaczone czy nie? Ktoś jeszcze jakieś pytanie ma? Słuchajcie, to za tydzień będziemy mieli lekcję, od razu wam powiem, żebyście się przygotowali. Na podstawie drugiego rozdziału i pewnie kawałka trzeciego, tytuł będzie taki: Nie daj się zwieść podstępnym słowom, czyli o filozofii ludzkiej i obronie przed nią. Czyli będzie charakterystyka fałszywej nauki i forma obrony. Nie daj się zwieść podstępnym słowom, czyli o filozofii ludzkiej i obronie przed nią. Chciałbym, żebyście czytając drugi rozdział, co potraficie wynotować o tej fałszywej nauce, żebyście precyzyjnie wynotowali sobie w punktach wszystkie informacje, jak najkrótsze, żeby one były, żeby to nie były rozwlekłe zdania, a punkty bardzo krótkie określenia. Typu, nie wiem, nauka ludzka, zestaw przepisów, rozumiecie, takie krótkie, tak? Pozór pobożności, pozór mądrości, przepisy ludzkie, tak? Takie krótkie, żebyście wynotowali wszystko, co wam się nasunie, bo to będzie do charakterystyki. Tak jak wy to zrobicie, to będzie prostsza robota. Łatwiej nam pójdzie. I żebyście sami spróbowali scharakteryzować ją na tyle, na ile potraficie. A jeżeli wam się jakieś jeszcze wersety nasuną w międzyczasie, dzięki łasce Bożej, to też je zanotujcie.
Ale to chodzi o naukę, te filozofie w tamtym czasie oczywiście.
Z tekstu. Darek, z tekstu. Tylko z tekstu. Żadnych interpretacji, sugerowania, co
bez
to może
nazwisk.
Być. Z tekstu. Ale jeżeli wam się nasuną fragmenty z Biblii, które będą dokładnie odniesieniem do tego, to jak najbardziej wynotować. I potem sprawdzimy jak gdyby wszystko, bo słuchajcie, chodzi o to, że jak zrobicie to sami, to będzie łatwiej potem, bo już nie będzie zmarszu. A tekst jest krótki, tu nie ma strasznie dużo pracy. Czyli charakterystyka fałszywej nauki, żebyście spróbowali formy obrony. Popatrzcie w obserwację ogólną, ona wam pomoże. Jeżeli macie notatki z obserwacji ogólnej, to ona wam pomoże. To ja tyle, słuchajcie, w tej kwestii. To pomodlimy się. Chyba, że są pytania, słuchajcie. Czy macie wątpliwości? Czy, Panie Jezusie, powstaliśmy przez wiarę do życia dla Boga w pobożności? Tak, Haniu, bardzo dobry wniosek. W Jezusie powstaliśmy przez wiarę do życia dla Boga w pobożności. Bardzo dobry wniosek. Bardzo dobry wniosek. To pomódlmy się, słuchajcie.